Książki pod lupą.
O wywiadzie rzece Aleksandry Pawlickiej z Joanną Kos-Krause rozmawiają Katarzyna Staszczyk i Katarzyna Plichta-Szwarc.
Dzisiaj weźmiemy na warsztat książkę, można powiedzieć, że bardziej wywiad z rzekę pod tytułem Jest życie po końcu świata. Jest to wywiad z Joanną Kos-Krause, który przeprowadziła Aleksandra Pawlicka. Powiem szczerze, że miałam na początku pewne wątpliwości, czy będę w stanie i czy chcę przeczytać tą książkę z wielu względów. Ta książka powstała w szczególnych okolicznościach, bo jesteśmy po śmierci męża Joanny i jeszcze po filmie, który musiała skończyć sama, więc wydawało mi się, że można powiedzieć, że miałam pewne wątpliwości, na ile ta książka powstała na fali tych zdarzeń, żeby po prostu medialnie zażerować na tym wszystkim i co tam w tej książce będzie zawarte. I też zastanawiałam się, czy chcę czytać o tak tragicznym serii wypadków, jak po pierwsze wojna w Ruandzie, a po drugie śmierć męża. Czy to nie będzie taki naprawdę egzystencjalny ciężar, który sama na siebie zrzucę tą książką. A powiem szczerze, że byłam bardzo pozytywnie zaskoczona.
Wydanie tej książki zbiegło się z premierą filmu Ptaki śpiewają w Kigali. Filmu, który Joanna Kos-Krause zaczynała jeszcze z mężem, okres przygotowawczy i pierwsze dni zdjęciowe, ale niestety kończyła już sama, czyli śmiało możemy powiedzieć, że to jest w całości jej film, jej, a nie wspólny z mężem. I film, który dotyka bardzo trudnej rzeczy, ponieważ ludobójstwa w Ruandzie, ludobójstwa w małym kraju, ale dotyka kraju, który tak jak ona musi poradzić sobie z jakąś traumą. Co prawda ten kraj radzi sobie już od ponad 20 lat z tymi zdarzeniami. Ona radzi sobie na świeżo, minęły 2 lata od śmierci jej męża. Jednak myślę, że to, że ten mały kraj walczy z traumą i ona walczy z traumą, doprowadziło do tego, że te dwa byty bardzo się zbliżyły i fajnie im się razem funkcjonuje. I to czuć w tej książce, że Joanna znalazła w Afryce swoje miejsce.
Chociaż tak jak wspomniałam na początku, to są bardzo trudne tematy. Czytając tą książkę były momenty, kiedy szczerze powiem zapłakałam nawet, ponieważ sama kwestia tego ludobójstwa w Ruandzie to jest coś, o czym większość ludzi naprawdę nie zdaje sobie nawet sprawy, że mówi się, że Holokaust był największą tragedią współczesnego świata. Tutaj oczywiście była mniejsza ilość ofiar, aczkolwiek w tak krótkim czasie, to było 100 dni, czyli porównując do Holokaustu, to była nawet większa skala. Co gorsze, Holokaust w pewnym sensie, mimo tego, że nie był, był gdzieś tam w wyobrażeniu społeczeństwa bezosobowy, bo jacyś źli ludzie palili jakichś ludzi gdzieś w zamkniętych obozach, a tutaj bracia, braci, siostry, siostry i tak dalej, więc tutaj naprawdę jeszcze to była walka wręcz bardzo okrutna. No po prostu to jest coś, czego my sobie nawet nie potrafimy wyobrazić, a to co powiedziałaś jest tutaj najistotniejsze, to radzenie sobie z traumą, ponieważ to jest 20 lat i oni żyją koło siebie po tym wszystkim. Te opisy tego, że wychodzisz do ogródka i spotykasz sąsiada, który tą maczetą kosi trawę, którą widziałaś, jak mordował twoje własne dzieci i ty musisz go znosić, bo to jest twój sąsiad, bo przecież dzisiaj nie wyjdziesz i go nie zabijesz. Wszyscy musieliby zabić wszystkich. To jest właśnie niesamowite też, co tutaj Kos-Krause przedstawia, co mnie też właśnie zafascynowało i uchwyciłam taki wątek, który dla mnie jest interesujący, że mówimy tutaj w dużej mierze o traumie kobiet, ponieważ ona tutaj jest kobietą, która miała trudną sytuację w świecie filmu, bo zawsze żyła w cieniu męża, odnoszącego raz sukces, a raz porażkę i musiała sobie z tymi dwoma sytuacjami poradzić jako gdzieś ta obok tak naprawdę, no bo nie zawsze była pełnoprawnym partnerem, pełnoprawnym współtwórcą tych jego
mimo,
dzieł.
Mimo, że była z nim w domu, czyli razem z nim pracowała.
Tak, to po pierwsze. A druga sytuacja, tutaj jest to dosyć delikatnie ujęte, ale jakoś bardzo przeze mnie zostało zapamiętane, że w Ruandzie po wojnie postawiono właśnie na kobiety, bo uznano, że tylko kobiety, które rodzą dzieci, mają taką wolę przetrwania, żeby zapomnieć o tak strasznej traumie, żeby wybaczyć. Więc do rządu, do instytucji publicznych postawiono na wysokich stanowiskach głównie kobiety, żeby one właśnie próbowały przebaczać i żeby nie było odwetu i ciągle zemsty, tylko żeby to wszystko przerwać, żeby wreszcie tą rzeź zakończyć.
Co najciekawsze w tej książce, to chyba konstrukcja, ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z typowym wywiadem rzeką. Tak często wywiad rzeka kojarzy nam się z biografią. Nie, tutaj mamy rozmowy z Joanną Kos-Krause, przeplatane mini reportażami z konkretnych miejsc Ruandy, gdzie wydarzały się tragedie. I jeśli chodzi o rozmowy, to mamy mamy tutaj kilka historii. Mamy tu historię o przebaczaniu, mamy tutaj historię o tym, jak sobie radzić, gdy się jest cieniem swojego męża, ale mamy tu też piękną historię miłosną. To jest też takie pogodzenie się z losem, że ta miłość była piękna, ona odeszła i trzeba żyć dalej.
Tak, to jest na pewno tutaj wielokrotnie pokazane, że ta miłość była piękna, ale z drugiej strony, co też zwróciło moją uwagę i mnie zauroczyło, że ona tej miłości nie idealizuje, ona mówi wprost, jak było. Bardzo podziwiam tą kobietę za jedną rzecz. Ona rzeczy nie idealizuje, mówi o świecie takim, jakim on jest, często w dosyć dosadny sposób, wyraża swoją opinię, nie ucieka od jakby osądów czy pokazania swojego punktu widzenia, ale robi to w tak elegancki sposób, że nie ma tu żadnej nienawiści, nie ma tu obrazy, nie ma tutaj takiej buty ani złości, ani dumy. Jest po prostu głęboko przemyślana rzecz i to mi się bardzo podoba, że jest po prostu jej ocena sytuacji i podana na tyle elegancko, że nawet jeżeli się z nią ktoś nie zgadza, to trudno jest nie wziąć pod rozwagę tego punktu widzenia.
Faktycznie to jest jej sztuka. Nie wyrokuje, opowiada o tym. Jest jej przykro, że tak się wydarzyło, ale co płynie z tej książki, to to, że ze wszystkiego można się podnieść, tyle, że trzeba pamiętać te tragiczne, smutne, przygnębiające historie, bo to one mają nas budować i to one mają nam przypominać, kiedy możemy być prawdziwym człowiekiem.
Śmierć to czasami jedyne lekarstwo na życie, mówił. I to jest prawda. W pewnym momencie trzeba uwolnić życie. Trzeba pozwolić odejść. Tak, lekarze w hospicjach dla dzieci opowiadają, że ich mali pacjenci często umierają wtedy, gdy rodzic odchodzi od łóżka. Jakby czekali na ten moment, gdy nikt nie będzie ich już próbował zatrzymać. Trzeba pozwolić odejść. Płakałaś? Ja nie mogę już płakać. Oduczyłam się łez w chorobie. Przez cały czas bardzo pilnowałam, żeby nikt przy nim nie płakał. Nie znosił tego. Dostawał szału. Raz zobaczył mnie płaczącą. To się zdarzyło w nocy. Wydawało mi się, że śpi, ale on się przebudził i powiedział: wszystko zniosę, ale nie to, że ty płaczesz. Od tego czasu już nie płakałam. Nawet w chwili jego śmierci? Nawet wtedy. Powiedziałaś mi kiedyś, gdy Krzysztof umarł, wstałam i wyszłam. Zostali z nim moi rodzice. Odprowadzili go do lodówki. Ja posprzątałam salę, zabrałam rzeczy i pojechałam do siostry na Wigilię. Pamiętam tę Wigilię jak przez mgłę. Poszłam spać, ale długo nie mogłam zasnąć. Ani tej, ani w następne noce. Przez ostatnie tygodnie w szpitalu nie mogłam spać, bo nieustająco pracowały butle z tlenem. Aparatura wydaje specyficzny dźwięk, takie popiskiwanie. Ono wżera się w głowę i masz wrażenie, że zwariujesz. Nie możesz czytać ani myśleć. A potem parę ładnych miesięcy nie możesz spać, bo nie słyszysz tej aparatury, bo masz wdrukowane w głowę, że jak aparatura milknie, to dzieje się coś złego. To jest biologiczne. Gdy Krzysztof umarł, to pierwszym doświadczeniem była właśnie cisza. Martwa cisza. Poczułam się, jakby ktoś odciął mi kawałek życia, ten, w którym były jego odgłosy. Jakby jednym nagłym cięciem ktoś mnie od nich odciął. To była świadomość, że pewne rzeczy skończyły się ostatecznie.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Staszczyk i Katarzyna Plichta-Szwarc.
Realizacja Paweł Pękalski, opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: Dickensa 15, mieszkania 91, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!